5 minut po godzinie 22. Dobry wieczór. Kłaniam się pięknie. Nocne rozmowy w Radiu Gdańsk do 23. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dziś za nami w Sopocie dwudniowa konferencja terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, zwanej w skrócie TSR-em. To rodzaj podejścia terapeutycznego, który skupia się na budowaniu rozwiązań, a nie analizie problemu. Hasło tego nurtu, tej metody brzmi: przejdź na jasną stronę mocy. To rodzaj filozofii życiowej, żeby nie skupiać się na niemożnościach, trudnościach, deficytach, a na potencjale, kompetencjach mocy. Było bardzo ciekawie, twórczo, na warsztatach, wykładach. Opowiem o tym Państwu w jednej z najbliższych audycji. Teraz tylko zapowiadam. A dziś? Dziś o metodzie niezwykle ciekawej porozmawiamy, dla wielu kontrowersyjnej i, co tu dużo mówić, mało znanej, mianowicie o autohipnozie. To metoda porozumiewania się, kontaktu z własną podświadomością w celu podniesienia na przykład jakości życia, przejęcia nad nim kontroli, odkrycia nieznanych obszarów naszego umysłu, a także można dzięki autohipnozie pozbyć się niechcianych nawyków. Podobno autohipnoza pomaga w panowaniu nad bólem także, podejmowaniu lepszych decyzji, zachowaniu dobrego wyglądu. No proszę Państwa, czym jest autohipnoza i techniki autosugestii? O tym dziś porozmawiamy, a moim gościem i ekspertem w tej dziedzinie jest Rafał Foss. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Panie, dobry wieczór Państwu.
Pan Rafał jest hipnokoachem, hipnoterapeutą, już się cieszę. A grać będziemy z płyty ciągle nowej 4 Roberta Kasprzyckiego. 603-06-06-06 to SMS-owy numer do nocnych rozmów. Dziś o autohipnozie. Zaczynamy.
Dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana. Pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień, taki, co zdarza się wszystkim. Jeden w życiu raz, żeby zmienić życia bieg. To był dobry dzień, życie jak drzewo ma listki. Niech się lenią się, nim nie zetrze pierwszy śnieg. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów dół. się w środku miasta, w środku dnia. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię. Gdy zawołasz mnie, pójdę tam i na kolana. To, co zgubiłem dawno już. Gdy zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów.
Trzymaj się wiatru, kochana, śpiewa Robert Kasprzycki. No, my też musimy się mocno trzymać, ponieważ dziś w Nocnych Rozmowach w Radiu Gdańsk o autohipnozie będziemy rozmawiać. W studiu Rafał Foss, hipnocoach, hipnoterapeuta. Panie Rafale, skąd autohipnoza wzięła się w pana życiu?
Autohipnoza wzięła się w moim życiu z tego powodu, ponieważ zacząłem się w pewnym momencie swojego życia zastanawiać, dlaczego niektórzy ludzie osiągają pewne rzeczy bez problemu, a niektórym przychodzi to z kłopotem.
Pewnie ci, którym się udaje, codziennie ulegają czy podlegają autohipnozie.
Wtedy jeszcze tego nie wiedziałem, natomiast zastanawiałem się, czym oni się różnią od innych ludzi i stwierdziłem, że tak naprawdę niczym. Niczym w sensie fizycznym. Są takimi samymi ludźmi jak my, a skoro nie ma żadnych fizycznych różnic, to może te różnice między nami są gdzieś na innym poziomie. Mhm. I okazało się, że są te różnice są na poziomie naszej świadomości i podświadomości. I stąd wzięło się moje zainteresowanie hipnozą jako taką, a stąd już niedaleko do autohipnozy. Mhm. Czyli do hipnozy, którą możemy sobie wywołać sami w warunkach domowych. Nie potrzebujemy mieć do tego żadnego terapeuty, który nas będzie w tym procesie prowadził.
Niewiele wiemy o hipnozie, o autohipnozie. Wiemy, że Freud, Jung, psychoanalitycy pracowali przed laty tą metodą. Teraz ona nie jest jakoś szczególnie rozpowszechniona i znana. Pan jest jedynym hipnocoachem, hipnoterapeutą w Trójmieście.
Tak, sam sobie wymyśliłem taką nazwę stanowiska mojej profesji hipnocoach, czyli osoba, która zajmuje się coachingiem szeroko rozumianym, czyli pomocą człowiekowi w zmianie jakiejkolwiek na poziomie psychiki. Natomiast ja to robię z mocnym akcentem hipnotycznym, więc stąd hipnocoach. Natomiast tak jak pani powiedziała, pani redaktor zauważyła przed chwilką, że mało wiemy o hipnozie, to jest racja. Natomiast co ciekawe, często w nią wchodzimy, nawet nieświadomie.
Naprawdę? Tak. To zaraz o tym powiemy. Ale tak, w związku z tym, że niewiele o tym wiemy, trochę się jej boimy i trochę obśmiewamy, trochę mówimy, że to pewnie szarlataneria jakaś, tak?
Tak jest.
Jakieś tam wydumane oszustwa i chęć zarobienia łatwych pieniędzy na głupocie ludzkiej. Słyszy pan takie opinie?
Słyszę jej na co dzień. Bardzo się cieszę, jeżeli one są i są mówione mi prosto w twarz, bo wtedy mam szansę i okazję zareagować i je rozwiać. Natomiast nie mogę nic zrobić z taką opinią, z takim mitem, jeżeli jest on gdzieś mówiony poza moimi plecami.
No więc tutaj mamy szansę i możliwość powiedzenia o tym wprost. Wiele osób nas słucha. Rozprawmy się z tymi mitami zatem. Co jest mitem, jeśli chodzi o hipnozę, o autohipnozę?
Moim ulubionym mitem, który jest bardzo szeroko powtarzany i zawsze na zajęciach, które prowadzę z autohipnozy, ponieważ prowadzę warsztaty w Gdyni z technik autohipnozy, z technik jak samemu się wprowadzać w stany hipnotyczne. Podstawowym mitem i moim ulubionym jest taki, i poniekąd on jest prawdziwy, zaraz powiem dokładnie, o co chodzi, jest mit, który polega na tym, który mówi o tym, że ze stanu hipnozy można się nie obudzić.
Mhm. Że można nie wyjść.
Że można nie wyjść, można się nie wybudzić. Jest to bardzo często powtarzany mit i on po części jest prawdą. To znaczy jest po części prawdą, ponieważ statystyki i moje, zarówno z mojego doświadczenia, jak i z doświadczenia moich nauczycieli, którzy mnie uczyli hipnozy, wynika, że około 20% społeczeństwa rzeczywiście nie wychodzi z hipnozy.
No to nie taki mit. jeśli dwa, aż 20%.
Tylko, tak, i pani redaktor, to jest oczywiście zła wiadomość z tego tytułu wynikająca, natomiast dobrą wiadomością jest taka, że Narodowy Fundusz Zdrowia od bodajże 2008 roku refunduje opiekę dożywotnią nad taką osobą, która jest...
rzeczywiście nas pan pocieszył.
Oczywiście to jest żart, to co teraz powiedziałem. I tak zazwyczaj z ludźmi rozmawiam, którzy mają taki mit, bo uwielbiam ten wyraz twarzy, taki jaki też pani redaktor miała przed chwilą, ostrego zaniepokojenia, jeżeli powiedziałem, że rzeczywiście tak. 20% ludzi nie wychodzi z hipnozy. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś nie wyszedł z hipnozy, bo ludzie mówią, że się można nie wybudzić. Nie ma możliwości, żeby się nie wybudzić z czegoś, co nie jest snem, bo hipnoza nie jest snem.
Jakie jeszcze mity? No właśnie, szarlataneria, taki... szamanizm. No akurat szamanizm to prawda, bo wielu czarowników w wielu plemieniach, sektach, najróżniejszych dziwnych miejscach wprowadza członków plemion w hipnozę.
Tak, oczywiście. Równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że nudny wykład na uniwersytecie, czy nudne kazanie na mszy świętej również jest hipnozą, bo jeżeli mamy do czynienia z takim zjawiskiem, kiedy siedzimy, coś nas nudzi, to myślami odpływamy zupełnie gdzie indziej. Jesteśmy wtedy w bardzo zbliżonym stanie świadomości, jaki osiągamy w stanie hipnozy.
No dobrze, to w takim razie, czym jest hipnoza?
Hipnoza, tak jak już w kilku słowach powiedziałem, jest naturalnym stanem świadomości człowieka, w który wpadamy minimum kilka razy dziennie.
Czyli jaki to jest stan?
Jest to stan, który osiągamy na przykład jadąc samochodem, kiedy jesteśmy zamyśleni, nie pamiętamy trasy, ale wszystkie czynności wykonujemy automatycznie. Mm-hmm. Dojeżdżamy na miejsce. Tak. W podobnym stanie jesteśmy, kiedy czytamy ciekawą książkę. I może się nawet walić gmach, w którym jesteśmy, w którym czytamy tą książkę, ale nie jesteśmy w stanie, nie reagujemy na to, ponieważ jesteśmy tak mocno zafascynowani tym, co robimy.
Panie Rafale, psychologowie pozytywni ten stan nazywają flow, że jesteśmy tym, co robimy. Czyli jeśli jedziemy samochodem, to jesteśmy tą jazdą samochodem. Jeśli jedziemy na nartach, jesteśmy tak zanurzeni, że nie ma świata poza tą czynnością.
Okej, okay, to jest prawda i to jest ten stan flow, o którym pani mówi. Natomiast stan hipnozy polega na tym, że jak jadę samochodem, to nie jestem w tym samochodzie, nie jadę tym samochodem. Jestem myślami zupełnie gdzie indziej. I często mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy dojeżdżamy do domu albo dojeżdżamy pod pracę, parkujemy samochód i nie pamiętamy kompletnie trasy, bo byliśmy zupełnie gdzie indziej. I wtedy nasz stan świadomości, stan naszego umysłu jest bardzo zbliżony do tego, który mamy w stanie hipnozy. Z punktu widzenia... może powiedzmy sobie medycznego, czy takiego, jakby spojrzeć na to z punktu widzenia nauki. Hipnoza jest wtedy, kiedy nasze fale mózgowe, bo mamy nasze fale mózgowe nadają w określonych częstotliwościach. Mm-hmm. Teraz jak z panią rozmawiam, czy słuchacze, którzy nas słuchają, mam nadzieję z zaciekawieniem, ich fale mózgowe są w stanie beta, czyli powyżej 14 Hz na sekundę. Mm-hmm. Powyżej 13 Hz, czyli cykli na sekundę.
Czyli jeśli z uwagą czemuś się przyglądamy, słuchamy, jesteśmy zainteresowani, tak?
Świadomość jest wtedy na pierwszym planie i wszystko, wszystkie bodźce odbieramy z zewnątrz w sposób normalny. Mm-hmm. To wtedy jesteśmy w stanie pełnej świadomości. Sprawa zaczyna się nieco komplikować i zaczyna robić się bardziej ciekawa, jeżeli te fale mózgowe nam się obniżą z jakiegoś powodu. Zejdą poniżej na przykład 14 Hz. Mm-hmm. W zakresie od 7 do 13 Hz jesteśmy w stanie alfa i w stanie teta, czyli w stanie tak zwanym, teta to jest przedsionek snu, a stan alfa to jest stan głębokiej relaksacji. Mhm. Jeżeli usiądzie sobie pani w przyjemnym miejscu w ogrodzie, na plaży, weźmie pani sobie kubek ulubionego napoju, zamknie sobie pani oczy i się pani rozmarzy, to jest pani w stanie alfa lub nawet teta.
Czyli trochę półjawa, trochę półsen.
Trochę półjawa, trochę półsen. I tak jak powiedziałem, że jeżeli czytamy książkę, jeździmy autem i mamy do czynienia z takimi rzeczami, które nas gdzieś absorbują i świadomość nam odpływa, jesteśmy w takim stanie, ale jeżeli ktoś nie czyta, nie jeździ samochodem, to i tak minimum dwa razy dziennie jest w takim stanie bliskim hipnozy. Jest to stan tuż po obudzeniu się, i tuż przed zaśnięciem. To jest jeszcze, gdzie jesteśmy na pograniczu snu i jawy.
Czyli trochę drzemka, ale nie do końca.
Też może nie drzemka, bo mamy taki stan przejściowy pomiędzy stanem pełnej świadomości przed zaśnięciem, a stanem kompletnego snu, kiedy już nie kontrolujemy nic, nie możemy się ruszyć, bo nie mamy władzy nad swoim ciałem. Jest taki okres przejściowy, taki krótkotrwały moment przejścia. I to jest ten stan, gdzie nasze fale mózgowe spowalniają i jesteśmy w stanie zbliżonym do stanu hipnozy.
Czy w takim razie medytacją, oddechami możemy doprowadzić się do takiego stanu właśnie?
Tak, oczywiście. Jedną z technik wejścia w autohipnozę, którą uczę na warsztatach, są techniki oddechowe. Mało kto o tym wie, że wystarczy wziąć kilka głębokich oddechów, pomyśleć sobie o czymś przyjemnym, zamknąć nawet oczy, usiąść w wygodnym miejscu i już jesteśmy w stanie, można powiedzieć, w stanie autohipnozy.
Czy to jest korytarz, czy to są drzwi do naszej podświadomości?
to są drzwi, nawet bym powiedział, ponieważ hipnoza ma... Jaki jest w ogóle cel hipnozy? W hipnozie chodzi nam o to, żeby tą świadomość, która naszym życiem kieruje na co dzień w stanie czuwania, która jest mało podatna na sugestie i mało podatna na zmiany, które byśmy chcieli w swoim życiu dokonać, ona nam te pewne zmiany blokuje. W stanie hipnozy powodujemy to, że ta świadomość jest nieco odsunięta na bok.
Czyli takie racjonalne myślenie.
Tak, racjonalne myślenie, racjonalne analizowanie rzeczywistości. I nam to przeszkadza tak naprawdę w zmianie. Tak. Przeszkadza nam to w zmianie. Ułatwia nam to życie codzienne oczywiście, ale przeszkadza nam w zmianach. I w hipnozie chodzi nam o to, czy to kierowanej przeze mnie, czy w autohipnozie, chodzi nam o to, żeby tą świadomość lekko odsunąć na bok i wtedy mamy dostęp do podświadomości. Czyli tak jak pani wspomniała, mamy drzwi otwarte do podświadomości.
Czyli żeby nie mieć tego strażnika, kontrolera, tak, który nawet nie dopuszcza.
Nawet jak to pani ładnie nazwała, to się często mówi strażnik kontroler.
A proszę.
A można też użyć takiego pojęcia jak czynnik krytyczny umysłu, który nam blokuje dojście sugestii do umysłu podświadomego. A umysł podświadomy różni się od świadomego tym, że jest, nie analizuje, jest łatwowierny, wszystko przyjmuje, co się do niego powie.
Trochę jak dziecko, takie czyste.
Jest to analogia do dziecka jak najbardziej wskazana, ponieważ ona ma bardzo dużo cech dziecka. Jest łatwowierna, nie analizuje, nie wie, co jest dobre, co jest złe.
Ale jest też intuicyjna.
Jest intuicyjna. Mówi się, że intuicja to jest głos podświadomości.
No więc właśnie.
Tak. I też nie wszyscy mamy do niej dostęp. Czasami dostajemy jakieś sygnały, coś czujemy, że coś musimy zrobić, albo nie powinniśmy, ale mówimy, że to jest głupie, dziwne, to takich rzeczy nie ma i nie zwracam na to uwagi. A takie przebłyski czasami, tak. jakichś takich ciekawych myśli, które nam coś czasami mamy tak, że coś mi mówi, że coś powinienem zrobić. Mhm. I to jest głos podświadomości, niektórzy mówią to intuicja.
Tak, miałem takie przeczucie, mówimy na tak. przykład, prawda?
Często jest tak, że tego nie zrobimy, bo nie, no przecież nie będę się kierował przeczuciami, nie jestem naiwny.
Tak.
Trzeba być tu i teraz, stać twardo
tak,
na ziemi.
Tak, jestem racjonalnym, mądrym, stąpającym twardo po ziemi człowiekiem.
Tak jest, a później się okazuje, że jeżeli bym poszedł za tym głosem intuicji, no to by było to, co powinienem był zrobić.
Mhm. Bo podświadomość wie.
Podświadomość wie wszystko.
Ale ona też wie o złych rzeczach, które nam się przydarzyły albo mogą przydarzyć.
Podświadomość wie dokładnie wszystko, co nam się przydarzyło, co nam się teraz przydarza, a my nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. I to wie to wszystko to, co się może w przyszłości wydarzyć.
Czyli to jest taka piwnica, z której my na co dzień czerpiemy nieświadomie zupełnie. Często wiele naszych zachowań jest kierowanych właśnie tą nieświadomością czy podświadomością.
Ciekawa
Freud
analogia,
już o tym mówił.
Tak. Ciekawa analogia piwnicy. My w terapii, w hipnoterapeuci mówimy magazyn wspomnień na przykład, tak?
Magazyn wspomnień. Pisze do nas Jola z pierwszej edycji. Byłam na warsztatach u pana Rafała i choć z początku sceptycznie nastawiona, to w efekcie bardzo zachwycona. Można bardzo dużo się dowiedzieć i nauczyć. Polecam wszystkim, bo to 2 dni szkolenia, które zmienią nasze nastawienie i dodają wiatru w żagle. Pisze
Dzięki, Jola.
Pozdrawiam. No bo teraz jesteście państwo po 2-dniowym właśnie warsztacie.
Tak, na gorąco, na świeżo przyjechaliśmy do państwa, do studia po warsztacie kolejnej edycji, czwartej już warsztatu z autohipnozy, na której to uczę kursantów, jak ten stan hipnotycznego transu wywołać u siebie samodzielnie.
Panie Rafale, pan naprawdę myśli, że ci, którzy osiągają sukces i którym się wiedzie w życiu, to dzięki autohipnozie? Ja sobie tak lekko zażartowałam na początku, ale pan to bardzo poważnie podchwycił.
Nie jestem tego pewien, natomiast wiem, że oni robią coś innego.
Znaczy, może bardziej są zorientowani na cel, może są bardziej zmotywowani, może są odważniejsi.
Pani redaktor, może być nawet tak, że oni stosują autohipnozę w swoim życiu, nawet o tym nie wiedząc. Robią to kompletnie nieświadomie. My sobie często robimy krzywdę na poziomie naszej psychiki, na poziomie naszych zachowań, nawyków niekorzystnych, których nie chcemy, ale je mamy. Robimy sobie tą krzywdę, wprowadzając się niekiedy w stan autohipnozy i sugerując sobie pewne niekorzystne rzeczy, nawet o tym nie wiedząc. Spontanicznie wpadamy w autohipnozę kilka razy dziennie.
Na przykład?
Na przykład zamyślając się, leżąc, odpoczywając i myśląc o czymś przyjemnym. Czy tak jak wspomniałem wcześniej, jadąc autem.
No to jak myślimy o czymś przyjemnym, to nie robimy sobie
fajne.
Krzywdy.
To nie robimy sobie krzywdy. Ale często mamy tak, że chodzimy sobie po tym świecie i mówimy tak. Nic mi się nie udaje. W szkole, czy na uczelni, czy w pracy nie powodzi się.
Beznadzieja.
Szef, daj spokój. Dzieci to już w ogóle.
A żona?
A, no, daj spokój, panie. A podświadomość z tyłu to wszystko słucha i mówi tak. Trochę dziwne te życzenia, ale niech ma. Podświadomość realizuje wszystkie nasze życzenia, jakie sobie życzymy. Więc skoro podświadomość realizuje to, co my sobie mówimy negatywnego na swój temat, to czemu jej nie zatrudnić do realizacji pozytywnych rzeczy? I oczywiście zmiany w naszym dorosłym życiu na poziomie świadomym są trudne. Jeżeli ja sobie świadomie mówię, że coś jest u mnie nie tak i chciałbym to zmienić, chciałbym sobie dodać jakiś zasób, na przykład pewności siebie więcej, no to nie mogę sobie powiedzieć, słuchaj stary, bądź bardziej pewny siebie. To nie
od
działa.
Od jutra jestem bardziej pewny
tak,
siebie.
Tak, moja świadomość to odrzuci. Moja świadomość mówi, nie no, bzdura. Jeżeli chcę tego dokonać, to muszę tą świadomość odsunąć i powiedzieć to swojej podświadomości. A moja podświadomość, tak jak już wcześniej wspomniałem, ona
łyknie
wszystko. Ona łyka wszystko.
Tylko
ona powie, okay.
To nowe połączenie neuronalne musi się wytworzyć, tego nowego przekonania, że tak, na przykład jestem pewny siebie.
To oczywiście jest tak, że pewne rzeczy nie da się wielu rzeczy trudnych w naszym życiu zmienić jednorazową afirmacją tak zwaną, bo to takie sugerowanie sobie pozytywnych rzeczy to są afirmacje.
Tak.
Są oczywiście też specjalne techniki tworzenia tych afirmacji, ponieważ my sobie afirmujemy całe życie różne rzeczy. Ale afirmujemy sobie w niewłaściwy sposób.
Na przykład w czasie przyszłym.
Na przykład w czasie przyszłym. Oczywiście tutaj też byśmy mogli, podejrzewam, na to całą audycję poświęcić na temat sposobów formułowania sugestii i afirmacji. To jest nie do końca jest to tak, że nie wolno w czasie przyszłym, ponieważ jeżeli to jest prawdą w przypadku zachowań, które mamy.
Mhm.
Jeżeli chcę sobie jakieś zachowanie nabyć, to mogę je afirmować w czasie teraźniejszym, że jestem osobą pewną siebie, tak? Jestem charyzmatycznym mówcą, jestem odważny i tak dalej. To możemy. Ale jeżeli rozmawiamy o niezbitych faktach, typu jestem osobą, która waży 150 kg, mam otyłość trzeciego stopnia, to nie mogę sobie afirmować, że jestem szczupły.
No nie. Zbyt duża dysproporcja i kontrast.
Ponieważ jeżeli zrobimy afirmację, że jestem szczupły, że mam wymarzoną sylwetkę, to podświadomość uzna, że ta sylwetka, którą mam, czyli te 150 kg mięsa i tłuszczu, że to jest moja wymarzona sylwetka i nie zmieni nic. Jeżeli mieszkam w rozwalającej się ruderze z grzybem na ścianie, z 15 metrów kwadratowych i mówię sobie, mam dom swojego życia, swoich marzeń, czyli afirmuję w czasie teraźniejszym, to też podświadomość uzna, okej, no chcesz to dom swoich marzeń,
to tak
masz.
Będziesz mieszkał do końca życia.
I nic nie zmieni. Więc w tego typu przypadkach można afirmować sobie w czasie przyszłym i określać dokładnie w czasie, kiedy ten cel mamy zrealizować. Ale rzeczywiście mówi się dużo na temat tego języka, jakim językiem rozmawiać z podświadomością. Jednym z takich podstawowych błędów, które ludzie popełniają na co dzień, oczywiście robiąc to nieświadomie, jest to, że skupiają się na tym, czego chcą uniknąć, a nie na tym, czego chcą osiągnąć. Mm. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, ciężko choruje, ma problemy zdrowotne i przecież on tych problemów nie chce, on chce być zdrowy, tylko że na ogół ludzie sobie mówią tak, nie chcę być chory.
Czyli się skupia na problemie, na chorobie.
Dokładnie, skupia się na problemie. Jeszcze jak weźmiemy dodatkową wskazówkę porozumiewania się z podświadomością, czyli podświadomość nie zna słowa nie. Jeżeli mówię nie jestem chory, kasujemy słowo nie, to jestem chory.
Jestem chory, zostaje, tak.
Ludzie sukcesu, którzy osiągnęli sukcesy finansowe, nie skupiają się na tym, że nie chcą być biednymi ludźmi, tylko dążą do bogactwa. I też oczywiście mają mentalność bogactwa. Ona jest budowana na podstawie w całym ich życiu, poprzez też lata dzieciństwa i tak dalej, kiedy ta podatność na sugestie jest powiększona, bo trzeba pani redaktor wiedzieć i słuchaczom też, że do około 7 roku życia praktycznie nasza świadomość nie kieruje naszym życiem w ogóle. Wtedy jesteśmy podatni na sugestię każdą.
Tak, bo ta matryca, ten twardy dysk dopiero się zapełnia.
On się zapełnia. Czynnik, ten krytyczny umysł, czyli ta świadomość, ona za bardzo wtedy nam nie przeszkadza w niczym i jesteśmy bardzo podatni na sugestię.
Chłoniemy jak gąbka.
Chłoniemy jak gąbka, wtedy ta podświadomość jest bardzo otwarta i to jest też ważna informacja i wskazówka dla nas, dla ludzi, dla słuchaczy, zwłaszcza dla rodziców, że uważajmy, co mówimy dzieciom.
Co tam zapisujemy na tym twardym dysku.
Dokładnie, bo nieopatrznie powiedziane, nawet w chwili stresu, zdenerwowania, nieświadomie coś do dziecka, ty nieudaczniku, zostaw, nie rób, nie ruszaj, powoduje później to, że taki człowiek po 20-30 latach trafia do takiego gabinetu jak mój, bo ma na przykład problemy z relacjami z ludźmi. Bo 2, 3 razy, 5 razy usłyszał w dzieciństwie, że jest nieudacznikiem, że jest osobą nieśmiałą, żeby się za to nie
zabierał. I uwierzył w to.
I on w to uwierzył.
I realizuje ten skrypt.
On, czyli jego podświadomość w to uwierzyła i ta podświadomość realizuje później ten skrypt, tak jak pani redaktor powiedziała. Dokładnie tak jest.
Rafał Foss, hipnocoach, hipnoterapeuta. Dziś o autohipnozie, proszę państwa, w Radiu Gdańsk w nocnych rozmowach. Czy ja już powiedziałam, że Maciej Błogosławski, realizator nocnych rozmów, włączył kamerki? Więc można nas oglądać. A pan Rafał bardzo przystojny. Nie dość, że ciekawie opowiada.
Potwierdzam.
600, o no proszę, nie ma to jak skromność. Świadomość własnych
oczywiście.
Atutów. 603-06-06-06, SMS-owy numer do nocnych rozmów.
O niekochanych sercach, które wieczny trawi lęk i wieczny chłód przewierca. Ulepiony z sennej mgły, co przychodzi nocą. Napisałem wczoraj wiersz, tak bardzo chcę. Tak mało. W sercach lęk, że świat się może skończyć, nim ktoś odnajdzie je. Miłości listem gończym i żadna ciepła dłoń nie dotknie ich o świcie, że tak przeminie świat, jak im przemija życie. Choć chcę, tak mało mam, tak bardzo chcę. Zostać sam. Ten wiersz to jest, który śpiewa we mnie, że serce wielkie chciałbym mieć. Jak ocean, w którym ty i ja to my, a my to wszystko, bo to znika w nas i gaśnie już.
Robert Kasprzycki jeszcze zaśpiewa, a w studiu Rafał Foss, hipnocoach, hipnoterapeuta. Panie Rafale, dzięki autohipnozie możemy pozbyć się, rozumiem, rzeczy niechcianych, ale też przyciągnąć te chciane. Jak się do tego zabrać? Czy konieczny jest właśnie ktoś, kto nas wprowadzi w tę hipnozę? Czy tak jak pan mówił, możemy sami wprowadzić się w bezpieczny sposób, oddechami, taki inny stan świadomości, zbliżony do tej naszej świadomości, żeby być nie bliżej, czy podświadomości raczej? I co dalej?
Oczywiście autohipnoza jest formą hipnozy, czyli jest tak zwaną hipnozą, którą sobie możemy robić samodzielnie. Nie każde zachowanie da się usunąć w autohipnozie, więc często jest potrzebna jakby reakcja terapeuty, żeby to zrobić w terapii w warunkach gabinetowych.
Żeby poprowadzić, pomóc.
Tak, bo są pewne rzeczy, które wymagają bardzo głębokich stanów hipnotycznych, gdzie ta podświadomość musi być bardziej przez nas wyeksponowana i samemu nie będziemy w stanie tego zrobić. Natomiast są zwolennicy teorii, z którą ja się też zgadzam, że tak naprawdę każda hipnoza jest autohipnozą, ponieważ bez tak naprawdę wewnętrznej zgody osoby hipnotyzowanej, która jest u mnie w gabinecie na hipnozie 1:1, ja niczego nie zrobię. Czyli to ona musi mi pozwolić na to, żeby zrobić pewne zmiany. I tak naprawdę to ona sobie sama robi te zmiany w głowie. Ja ją tylko kieruję, co ma robić, co ma myśleć, co ma odczuwać w danej chwili. I z tego punktu widzenia zgadzam się z tą teorią, która głosi, że każda hipnoza jest hipnozą kierowaną. Ale załóżmy, że pozostaniemy przy tym podziale na hipnozę kierowaną przez terapeutę, czyli heterohipnozę i autohipnozę, czyli hipnozę, którą sobie możemy robić samemu. Metod wprowadzania się w stan autohipnozy i żeby osiągnąć poprawną autohipnozę, to wymaga mniej więcej 4 do 5 miesięcy regularnych ćwiczeń.
O!
Aż. Lub...
Czyli wcale to nie takie proste.
Wcale to nie takie proste. Lub 2 dni szkolenia.
No ale mówi pan, że nieświadomie podlegamy tej hipnozie.
Tak, nieświadomie podlegamy. Oczywiście często robimy, wykorzystujemy ją niezgodnie z tym, co byśmy chcieli osiągnąć.
A to chodzi o to, żeby to robić jednak świadomie.
A to chodzi o to, żeby to robić po pierwsze świadomie, a po drugie, żeby robić to w sposób, który nie będzie sabotowało naszych działań, tylko będzie nam sprzyjało.
Chcemy coś zmienić w naszym życiu, coś przyciągnąć do naszego życia, coś oddalić. Rozumiem, że sobie siadamy, czy przychodzimy właśnie do hipnokoucha i mówimy o tej naszej intencji, o tej sprawie, z którą przyszliśmy, z którą chcemy się uporać i dogrzebać do tej naszej podświadomości.
Tak.
I co?
Przychodzi do mnie taki delikwent i mówi, co chce sobie zmienić. Często są to na przykład nałogi.
Na przykład rzucenie palenia.
Na przykład rzucenie palenia. I na poziomie świadomym ta osoba mogła próbować setki razy, tak jak kiedyś Mark Twain powiedział, że rzucenie palenia jest bardzo proste. Rzucałem 50 razy. I tacy ludzie do mnie przychodzą, mówią, no rzucałem już tyle razy, jestem w tym ekspertem, ale zrób coś w końcu, żeby to było skuteczne. I ja mówię, okej, nie ma problemu. Tylko pierwsze pytanie jest takie, czy ty naprawdę chcesz rzucić to palenie? Mhm. Czy przysłał ciebie tu współmałżonek, czy mama, tata, czy ktokolwiek, żeby i przyszedłeś tutaj, żeby mieć spokój?
A, czyli musimy mieć głęboką wolę taką.
Musimy mieć głęboką wolę. Tak jak ja już wspomniałem wcześniej i zawsze to powtarzam, ja nikomu życia nie zmieniam. To ta osoba sobie sama życie zmienia. Ta osoba sama sobie zabiera nauk, sama sobie likwiduje niekorzystne zachowania albo pobiera sobie takie, które by chciała mieć.
No i co pan robi z taką osobą z nałogiem?
Wprowadzamy w odpowiedni trans. Są pewne procedury, które pomagają osobie to palenie rzucić. Tylko tu należy pamiętać jedną podstawową rzecz, która jest podstawą i hipnozy, i autohipnozy, i też dziedziny NLP, którą się też również szeroko zajmuje, to jest taka, że każde nasze zachowanie, nawet najbardziej niekorzystne z naszego punktu widzenia logicznego, ma pozytywną intencję. Wszystko, co w życiu robimy, ma pozytywną intencję. Palenie papierosów, często zazwyczaj docieram do tych pozytywnych intencji, rozmawiając z osobą świadomie.
Tak.
Ona nawet może o tym nie wiedzieć, nie zdawać sobie z tego sprawy, dopóki nie zacznie ze mną rozmawiać. Ale zawsze ma pozytywną intencję.
I za tym się też kryje jakaś potrzeba zawsze.
Jakaś
prawda?
Potrzeba.
Zaspokojona właśnie w ten sposób.
Dokładnie. I podświadomość ma jakąś intencję. Czemu chodzisz na papierosa? No, często to jest tak, że papierosy dają nam towarzystwo. Dają nam chwilę
relaksu,
wytchnienia w pracy. Możemy sobie zrobić krótką przerwę. I to są te wszystkie pozytywne intencje. Jeżeli my nie zaczniemy pracować z zachowaniami zastępczymi, które również nam dadzą takie możliwości.
Czyli coś zamiast palenia.
Czyli coś zamiast. No to rzucenie palenia nie ma sensu.
Ale to się robi w hipnozie? Znajduje się ten zamiennik?
W hipnozie... Nie, pytam klienta na poziomie świadomym, jak myślisz, dlaczego palisz? Powiedz mi, kiedy palisz, dlaczego i jak, w jakich okolicznościach.
Ja kiedy jestem smutny, kiedy jestem radosny, w każdym momencie.
Ja go pytam później, okej, no to jesteś smutny, palisz papierosa. To co byś chciał zamiast papierosów robić w przypadku smutku? Można, nie wiem, wziąć 5 głębokich oddechów. To mogą być bardzo prozaiczne rzeczy. I my to później w stanie transu hipnotycznego, w komunikacji z podświadomością, my to zamieniamy. I podświadomość mówi, okej, fajnie, że mi coś dajesz, bo ja mam wtedy co robić. Jeżeli mi czegoś nie dasz, to po pierwsze mi jest ciężko z tego zrezygnować, a po drugie, nawet może się udać rezygnacja z jednego nałogu, ale podświadomość sobie zaraz znajdzie zamiennik. Jeżeli my jej tego nie damy w sposób kontrolowany, to podświadomość sobie coś znajdzie.
Tak, bo nie ma pustych miejsc. No przecież zostanie wtedy taka luka.
Często mamy tak do czynienia z ludźmi, którzy skarżą się na to, że rzucili palenie i przytyli. I to jest właśnie to.
No bo zamienili palenie na jedzenie.
Podświadomość sobie znalazła zastępnik. Nie palę, ale muszę sobie zaspokoić pewne potrzeby. No to co mam pod ręką najbliżej? Lodówka.
Panie Rafale, czy chce pan powiedzieć, że podczas takiej jednej sesji można rzeczywiście wyplenić nawyk, który jest związany często z całym ogromnym rytuałem, naszym sposobem życia, sposobem myślenia, emocjami? No to tam się kłębi aż. Ten nawyk jest tylko właściwie symptomem tego wszystkiego, co się pod nim kryje.
Tak, chcę tak powiedzieć. Mówiąc dokładniej... nałogi typu palenie papierosów wymagają spotkania ze mną dwukrotnego. To są dwie sesje.
A picie alkoholu?
Picie wymaga już troszkę więcej. Mm-hmm. To około 5-6 spotkań. Tam są trochę bardziej skomplikowane procesy w podświadomości, które powodują, że człowiek nałogowo pije alkohol, które wymagają większej ilości spotkań.
Ale też można sobie z tym poradzić.
Też są możliwe i też dajemy ludziom, którzy przychodzą z problemem alkoholowym, zastępujemy im to czymś. Bo też często w terapiach klasycznych jest tak, że się ludziom nic nie daje w zamian za zabranie im tego nałogu i oni często popadają w inne nałogi. Często, nie znam statystyk, ale wiem, że często alkoholicy popadają na przykład w hazard. Czy to internetowy, czy to jakieś bukmacherskie zakłady, tego typu historie. Bo musieli sobie coś znaleźć. Jeżeli ich całe życie jest podporządkowane piciu alkoholu i nagle im się to zabierze, powstaje w ich życiu niesamowita pustka. Oni nie wiedzą, jak się odnaleźć, muszą coś zrobić.
Dlatego też bardzo często wracają, są te nawroty, prawda?
Dlatego albo są nawroty do alkoholu ponownie, albo poszukują innych nałogów. Ja robię to, że ja zastępuję nałóg czymś innym i zawsze pytam klienta, co chce w zamian. Ostatnio miałem człowieka, to był w zeszłym roku, Paweł, był u mnie na sesji rzucenia palenia. No i wybrał sobie, że chciałby, żebym zrobił z niego człowieka, który będzie czytał książki i biegał.
O.
Dobra, tak sobie zażyczyłeś, tak masz. I dostał takie sugestie ode mnie w hipnozie, jakie chciał, że nagle teraz podświadomość będzie podpowiadała mu, że w chwili, kiedy do tej pory chciał zapalić, to teraz będzie sobie szedł pobiegać. No i on poszedł w takim kierunku, że biega bardzo dużo i teraz jesteśmy też wspólnie w przededniu praktycznie realizacji i rozpoczęcia realizacji pewnego bardzo ważnego, fajnego projektu, który polega na tym, że ten Paweł właśnie wymyślił sobie, że chce zrobić coś niesamowitego, jeżeli chodzi o bieganie. A mianowicie przebiec praktycznie bez przerwy, z przerwami jedynie na posiłki, potrzeby i sen, 3,5 tysiąca kilometrów z Gdańska do Santiago de Compostela, bodajże w Hiszpanii, na południowym zachodzie Hiszpanii. Będzie bieg około 100 kilometrów dziennie przez 5-6 tygodni.
A co z czytaniem?
No wtedy będę musiał albo ja czytać, biegnąc obok niego, albo dam mu jakiegoś audiobooka, bo wtedy nie będzie mógł, ale również zaczął czytać dużo książek.
Magda pisze, logikę zostaw za drzwiami. Dziś wiem, że warto to zrobić czasami w życiu. Pozdrawiam uczestników warsztatów, to Magda, a Michał. Rafał podchodzi do pracy w profesjonalny sposób i pomaga ludziom. Polecam tę hipnozę. A co z walką z nadwagą, ktoś pyta.
Również jest to możliwe. Walka z nadwagą jest bardzo ciekawa, ponieważ ja zawsze mówię uczestnikom, że mam dwie metody na zrzucenie 20 kg, powiedzmy, nadwagi. Jedna jest błyskawiczna, można to zrobić w jeden dzień, a druga jest...
W jeden dzień zrzucić?
Tak.
20 kg?
Tak, da się. Uciąć sobie nogę.
Ach.
Jest to możliwe. Tak. Stracić na wadze 20 kg jest to możliwe oczywiście, ale mało kto chce z tego korzystać. I z
dość ludzie... radykalna metoda.
Dość radykalna. I z reguły ludzie pytają o te drugie sposoby.
Ciekawe dlaczego.
No właśnie nie wiem. Często przychodzą do mnie, zrób coś szybko, jak mówię im, że można, to nagle rezygnują.
A druga metoda?
Z nadwagą, druga metoda to jest jakby zbiór metod, bo to nie jest jedna metoda. Z nadwagą w naszym społeczeństwie jest to ciekawe, że ludzie, znamy na pewno takie przypadki, kiedy I uważamy to za niesprawiedliwość dziejową, że osoba bardzo szczupła z naszego otoczenia, szczuplutka, fajna figura i tak dalej, a codziennie je w McDonaldzie na przykład.
No i to jest niesprawiedliwość dziejowa.
A z kolei druga osoba, no ma to trochę przytusz jest, a cały czas jest na kiełkach, sałatkach, witaminkach.
I tyje od powietrza.
I tyje od powietrza. Okazuje się, że to, jaką mamy wagę ciała naszego, nie jest, oczywiście jest w dużym stopniu, ale nie tylko, zależne od tego, co jemy, ale przede wszystkim od tego, co mamy w głowie na swój temat. Jeżeli mamy na swój temat przekonania tego typu, że u mnie jest to rodzinne na przykład, albo mam to w genach. Jeżeli osoba uważa, że ma to w genach, no to chociażby brała nie wiadomo jakie diety, to nie schudnie. Nie ma szans.
I znowu tutaj podświadomość się kłania, tak?
Czyli najpierw trzeba dotrzeć do tego, czemu, jakie mam o sobie
mniemanie, co
przekonanie.
Ja myślę,
tak, co ja myślę na swój temat.
Mojej duszy.
W kontekście wagi. Trzeba do tego dotrzeć. Zazwyczaj są to niekorzystne, nie wspierające nas przekonania. Trzeba je usunąć i dopiero wtedy odpowiednia dieta, ćwiczenia i tak dalej.
A proszę powiedzieć, te szkodliwe przekonania na własny temat, czy to dotyczące nadwagi, czy nałogu, czy jakichś nawyków nam szkodzących, czy zachowań niechcianych. Pracuje się z tymi przekonaniami podczas tej hipnozy właśnie?
Tak, pracuje się nad nimi, ale to jest bardzo proste. Może nie tyle się pracuje nad nimi jako takimi, tylko się zaszczepia, że tak nazwę takiego słowa, zaszczepia się nowe.
Te niosące,
te służące przeciwne, nam. Te służące, te przeciwne. To też można robić na poziomie świadomym i sobie afirmować, że jeżeli mam na swój temat przekonanie, że mam w genach taką tuszę albo coś tego typu, no to można to zamienić. Nie mam tego w genach. Mam w genach budowę szczupłą na przykład. I można sobie mówić, afirmować tak długo, aż to odniesie skutek, albo zrobić to w hipnozie czy w autohipnozie, to będzie dużo szybsze.
Pana największe sukcesy, jeśli chodzi o hipnozę?
Moimi największymi sukcesami są zadowoleni ludzie, którzy opuszczają albo mój gabinet, albo moje szkolenie. I ja teraz nie... Dla mnie każdy klient jest ważny. I niezależnie od tego, czy on do mnie przychodzi z zachowaniem, bo brakuje mu, nie wiem, troszkę się czuje nieśmiały w towarzystwie.
Przychodzą też z takimi problemami.
I dla mnie może to być błahy problem, ale dla tego człowieka jest to całe jego życie. Jeżeli ja mu mogę pomóc i on wychodzi później i dzwoni do mnie, czy pisze, że zrobił się praktycznie lwem salonowym, bo w towarzystwie bryluje.
Aż tak?
To jest dla mnie największa nagroda. Jeżeli osoba, która rzuci palenie i ma teraz w ciągu 2 lat od odrzucenia nałogu palenia zamiar przebiec całą Europę praktycznie, to jest mój sukces.
To jest sukces.
I to jest mój sukces w hipnozie. Moimi sukcesami są sukcesy ludzi, którzy ode mnie wychodzą. I nie wartościuję, co jest większym, co jest największym, co jest najmniejszym.
W czym jeszcze pomaga autohipnoza? Na przykład czytałam w tym harmonogramie warsztatu podejmowanie lepszych decyzji, zachowanie dobrego wyglądu.
Tak. Zachowanie.
Zatrzymajmy się na zachowaniu dobrego wyglądu.
Pod tym pojęciem zachowania dobrego wyglądu też mamy na myśli to, o czym rozmawialiśmy chwilkę.
Figura.
Figura. Głównie chodzi o figurę. Oczywiście też...
Myślałam, że nie wiem, potrafi pan autohipnozą zatrzymać czas na przykład, żebyśmy się nie starzeli, nie marszczyli.
Powiem trochę przewrotnie, jest to możliwe, w pewnym sensie oczywiście. Ja tego nie praktykuję na co dzień, ale zaraz możemy o tym też porozmawiać, ponieważ jest takie zjawisko w hipnozie jak regresja hipnotyczna. Polega ona na tym, że cofamy się w czasie do okresu wczesnego dzieciństwa, wcześniejszego lub późniejszego dzieciństwa, albo też dla ludzi, którzy w to wierzą, mogą się również cofnąć do poprzednich wcieleń. Mhm. Ja się tym na co dzień nie zajmuję, ponieważ regresja w czasie nie ma żadnego znaczenia terapeutycznego. Ja się zajmuję tylko hipnozą, która ma jakiś cel, coś ma dać. Czasami ludzie chcą się dowiedzieć, kim byłem w poprzednich wcieleniach, i wrzuć mnie w regresję i mi powiedz. Po pierwsze, to zajmuje bardzo długo czasu, bo indukowanie transu hipnotycznego, żeby uzyskać regresję, zajmuje nawet do 2 godzin. Czyli jest to uciążliwe dosyć dla mnie i dla klienta. A po drugie, tak jak wspomniałem, nie ma terapeutycznego znaczenia. Natomiast faktem pozostaje to, że osoba poddana regresji do dzieciństwa, jeżeli jest to regresja zrobiona w prawidłowy sposób i osoba jest w bardzo silnym transie, w bardzo głębokim transie hipnotycznym, ona może nawet zacząć mówić takim
głosem
trochę,
dziecka?
Trochę, to nie będzie głos dziecka, taki typowy głos dziecka, ale to będzie to bardzo zbliżony do tego. Mało tego, osoba poddana temu procesowi, wyraźnie jej się wygładza cera. I teraz uwaga, można to zabrać ze sobą z powrotem. Słyszałem, nie wiem, czy to jest na zasadzie anegdoty, czy rzeczywistości, że w Stanach Zjednoczonych istnieją hipnotyczne gabinety kosmetyczne. To znaczy osoby poddaje się regresji, ona odzyskuje fajniejszy, taki gładszy wygląd twarzy i wraca do tu i teraz, ale zachowując...
Tak, no, nowy wygląd.
Nowy wygląd.
Ale tak, młodszy, ale to już brzmi jak szamaństwo, przyzna pan.
Ja się tym nie zajmuję, więc to, co teraz powiedziałem, to bardziej z doniesień jakichś tam również nie do końca mogły być rzetelne i sprawdzone, nie wiem. Więc tak jak mówię, ja się tym nie zajmuję. Zawsze powtarzam to ludziom, którzy przychodzą do mnie, czy na warsztaty, czy na terapię indywidualną. Ja mogę z tobą zrobić wszystko, mogę tobie powiedzieć wszystko, co chcesz, ale pod warunkiem, że ja to wcześniej testowałem na sobie, że ja miałem z tym do czynienia. I z regresją nie miałem, więc nie jestem ekspertem w tej dziedzinie.
Panie Rafale, ludziom schodzi życie często na wizyty u psychoterapeutów, psychoanalityków, żeby pozbyć się właśnie szkodliwych nawyków, złych zachowań, nie takich wyborów w życiu, jakich dokonujemy i tak dalej, i tak dalej. Starają się tam odpowiedzieć sobie na pytanie, czego tak naprawdę w życiu mi brakuje, co mi służy i co zrobić, żeby być szczęśliwym. Tak najkrócej rzecz ujmując. A pan... mówi, że po 1-2 wizytach u pana można sobie w różnych płaszczyznach życia to życie polepszyć?
Tak.
Bez wysiłku właściwie wielkiego?
Właściwie bez wysiłku. Oczywiście to wymaga pewnej pracy jeszcze nad sobą.
No,
myślę. Osoba, która wychodzi ode mnie, też dostaje pewne zadania do zrobienia. No,
jasne, bo to przecież zaczynamy funkcjonować w nowy sposób, w inny sposób.
Tak, zaczynamy funkcjonować w inny sposób, natomiast są to zmiany na poziomie podświadomym, które, tak jak wspomniałem na początku, są dużo prostsze niż zmiany dokonywane świadomie. I co do wizyty u mnie dwa razy, to tak, jeżeli chodzi o nałogi palenia. Bardziej skomplikowane jak na przykład kontrola wagi u osoby, która ma bardzo niekorzystne przekonania na swój temat, to też wymaga 4-5 spotkań, ale to nie są 2 lata. To nie są lata, tak jak do mnie trafiają ludzie z objawami depresyjnymi czy jakimiś traumatycznymi przeżyciami z dzieciństwa, kiedy też jestem w stanie im posprzątać życie w ciągu 4-5 spotkań, podczas gdy oni byli do tej pory na terapiach 2-3-letnich. W jakichś gabinetach psychoterapeutycznych.
Proszę powiedzieć, dobrze, to jeśli zaprogramuje się na nowo tę podświadomość, czy świadomość za tym nadąża od razu automatycznie?
Tak.
Potem w życiu? Po wyjściu z pana gabinetu?
Podświadomość steruje naszym życiem na okrągło. Mhm. I teraz świadomość decyduje też, może posłużyć takimi danymi liczbowymi, może one nie są do końca jakby rzetelne w sensie takim, że trzeba się do nich przywiązywać, one bardziej mają nam na celu pokazać pewne zjawisko. Jak napisał Bruce Lipton w książce Biologia Przekonań, która jest świetną książką, jeżeli chodzi o nasz umysł, o to, jak odbieramy świat. Napisał, że w każdej sekundzie naszego życia atakuje nas zewsząd, atakuje to może nie jest dobre słowo, ale otacza nas i dociera do naszej podświadomości 20 milionów bitów informacji na sekundę. Informacje odbieramy wszystkimi tak. naszymi zmysłami. Jednakże świadomie jesteśmy w stanie zarejestrować ich co najwyżej 40. Ponieważ inaczej
zwariowalibyśmy,
mózg by nam się przegrzał. I teraz to, w jakim etapie jest, jakie życie mamy dzisiaj, czy jesteśmy z niego zadowoleni, czy nie, ale jak mamy jakieś, to decyduje to o tym, które te 40 informacji bierzemy do swojego umysłu, które przyjmujemy.
Na co nakierowujemy reflektor uwagi?
To jest jak odcisk palca, każdy ma inne. Wychodzi pani z koleżanką, czy z grupą koleżanek z kina, byliście na tym samym filmie, a każda z was będzie miała zupełnie inne odczucia na ten temat. Bo te informacje, które pani do świadomości dopuściła z tych 20 milionów są różne u każdej z was. I teraz, dlaczego bierzemy te, a nie inne? O tym, które informacje biorę do swojej świadomości, decydują filtry, które mam nałożone na głowę. Tymi filtrami są między innymi nasze przekonania i wartości, którymi się w życiu kierujemy. Jeżeli mamy dane przekonania na swój temat, że jestem osobą, której się nigdy nic w życiu nie udaje, to z tego gąszcza informacji, które mnie otaczają, z tych 20 milionów informacji, które mam w każdej sekundzie, ja będę wybierał sobie te,
które potwierdzą tę tezę.
Które będą to potwierdzać. Świat się nie zmienia. Mój świat, czy pani świat, czy świat, rzeczywistość, która nas otacza, człowieka biednego i człowieka bogatego, to jest ta sama rzeczywistość. Tylko my sobie te inne cząstki informacji z tego świata bierzemy i według nich postępujemy. Podświadomość przyjmuje wszystkie te informacje. Podświadomie przyjmuje je wszystkie.
Gładziutko łyka.
Gładziutko prawda? Łyka. Tak jak to jest też jedno z założeń i NLP, i hipnozy, że każdy człowiek ma dostęp do wszystkich zasobów, jakie są mu potrzebne do dokonania w sobie każdej zmiany. Tylko, że my o tym nie wiemy. To jest tak jak przypomniała mi się taka anegdota dotycząca takiego małego owada, może jak na owada to jest duży, bąk. Taki latający owad bąk.
Który nie powinien latać.
Tak, bo okazało się, że naukowcy wyliczyli, że on ma zbyt małą powierzchnię skrzydełek do masy ciała, żeby latać. Tylko, że ten bąk o tym nie wie. I lata.
Tak
samo jest z nami. My często nie wiemy, że my coś potrafimy zrobić i że możemy coś zrobić, i tego nie robimy. Tak, ale to działa też to w drugą stronę. Często usiłujemy zrobić coś, co nam nie wychodzi, nagle przychodzi ktoś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia, że to jest niemożliwe
i to robi. Panie Rafale, jeśli uważam, że jestem życiowym nieudacznikiem i uważam tak przez 40, 50, 30, nie wiem, 60 lat, jeśli uważam, że wszyscy faceci to...
Wiadomo.
Jeśli, nie wiem, nie mam najlepszego zdania na temat ludzi i świata w ogóle, czy rzeczywiście w tak ugruntowanym przekonaniu, tych ścieżkach połączeń neuronalnych, które tam się już po prostu aż wryły nam w mózg i przejawiają się w naszych zachowaniach, w naszych kontaktach, w naszym życiu. Czy rzeczywiście jest to możliwe do zmiany poprzez hipnozę, autohipnozę?
Tak jak wspomniałem przed chwileczką, jest możliwa każda zmiana w każdym aspekcie naszego życia. Oczywiście one czasami mogą być trudniejsze lub łatwiejsze. Ale tak jak pani powiedziała, że jeżeli mam od kilkunastu czy kilkudziesięciu lat jakieś przekonania na swój temat, okej, mogę, tak naprawdę z jednej strony nie ma znaczenia, jak długo mam dane przekonanie, tylko znaczenie ma, dlaczego je mam.
Dlaczego je mam?
Bo ono powstało w jakiejś chwili mojego życia.
No bo rodzice mi takie przekonanie zaindukowali.
Czasami wystarczyło, że powiedzieli do nas raz. Wystarczyło jeden raz.
Ty głupku jeden. Ty nieudaczniku, tak. Ty leniu śmierdzący.
I tak jak mówiłem, tak, i taki człowiek po tylu latach trafia później do gabinetu, bo on nie potrafi sobie z życiem poradzić. I on nie wie dlaczego. Bo on chce żyć normalnie. Okazuje się, że usłyszał kiedyś coś pod swoim adresem. Zazwyczaj ze strony rodziców, którzy oddajmy im cześć, oni chcą dla nas dobrze.
Tak, oczywiście. To ale oni sami też byli w ten sposób infekowani.
I nie zdawali sobie sprawy z tego, jak tym umysłem dziecka, czy tą podświadomością swojego dziecka kierować. I stąd takie czasami wychodzą kwiatki tak zwane.
Pisze do nas słuchaczka, uczestniczka chyba pana warsztatów. Ja nauczyłam się na warsztatach autohipnozy kontrolować ból głowy. Proszę bardzo, czyli autohipnoza już musimy niestety kończyć, ale niemożliwe. Także pomaga w pozbyciu się, w panowaniu nad bólem, pozbyciu się bólu?
Tak. W kwestii pozbywania się bólu w autohipnozie jest cała masa technik. Nawet namawiam kursantów zawsze, żeby sobie sami wymyślali swoje, ponieważ każdy ból jest na poziomie umysłu. Nie boli nas jakaś część ciała, jej mięsień, nerw, czy tak dalej, tylko boli nas w głowie tak naprawdę. Na potwierdzenie tego, co mówię, są tak zwane bóle fantomowe. Są to bóle, które dotykają...
których nie ma.
Tak, które dotykają ludzi po amputacji kończyn. Boli ich w kończynie, której nie ma. I to podejrzewam, że to musi być straszny ból, ponieważ, czy tam nawet delikatne swędzenie, nie może się podrapać, no bo nie ma tej ręki, a go swędzi. Więc to jest ból na poziomie umysłu. Skoro jest to ból na poziomie umysłu, w autohipnozie sobie możemy wszystko zrobić. Bólu często się pozbywamy w drodze pewnych narzędzi wizualizacyjnych tak zwanych, czyli wyobrażamy sobie pewne rzeczy. Tak jak był kiedyś taki film, który bardzo się przysłużył tego typu historiom, jak było sobie życie, gdzie organizm ludzki był przedstawiony na zasadzie małych ludzików, które tam operują.
Tak.
I możemy sobie również w ten sposób uzdrawiać pewne organy, czy wyłączać ból głowy.
Uzdrawiać, czy objaw niwelować? Bo to są dwie różne rzeczy.
I jedno i drugie po części, ale tu jak skupiamy się na bólu, to tak, oczywiście możemy sobie niwelować, czy nawet zupełnie usuwać ten ból. Są ludzie, którzy potrafią się znieczulać przed wizytą w gabinecie dentystycznym. Są ludzie, którzy, i też w Polsce już się o tym dosyć, zaczęło ostatnio mówić dosyć w wielu mediach, że tak powiem, a mianowicie... bóle, usuwanie bólów porodowych w hipnozie. Czyli już nie ma znieczulenia wewnątrzoponowego zastrzyków kręgosłup, tylko się znieczula w hipnozie. Na zasadzie technik wizualizacji, czyli że wyobrażam sobie, że mam jakiś, nie wiem, przełącznik na przykład w swoim ciele, który powoduje, który jest ustawiony na ból i przełączam go sobie na sam...
Nie ból.
Na przykład, tak?
Panie Rafale, zmieniło się pana życie w znacznym stopniu, od kiedy posiadł pan te umiejętności wprowadzania siebie i ludzi w autohipnozę?
Ja mam wrażenie, że moje życie zmienia się każdego dnia. A od autohipnozy jestem uzależniony. To jest mój fajny nauk, bo ja codziennie się muszę poradzić w trans, przynajmniej na pół godziny, bo nie mogę żyć.
Coś czuję, że nie ostatni raz spotkaliśmy się tutaj w Radiu Gdańsk.
Ja bym chciał poprosić o przedłużenie możliwości rozmowy, bo się zaczynam rozkręcać.
No, więc właśnie. Obiecuję, że spotkamy się jeszcze. Rafał Foss, hipnocoach, hipnoterapeuta. Bardzo serdecznie dziękuję. Maciej Bogusławski
ja
program
dziękuję
zrealizował. Kłaniam się. Hanna Wilczyńska-Toczko. Dobrej nocy. Do usłyszenia.